Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Ze mną dzisiaj też pan doktor Bartłomiej Gorlewski. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Psychiatra, psychoterapeuta, kierownik oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości w szpitalu w Starogardzie Gdańskim, w tak zwanym Kocborowie. Tak, to się pewnie szybciej skojarzy wielu ludziom, bo to jeden chyba z największych szpitali, przynajmniej tak było, na Pomorzu, najbardziej znanych, jeszcze przedwojenny.
Jeśli nie, jeden z największych w Polsce też.
Panie doktorze, zaprosiłam pana, żeby porozmawiać o tym, w jakim kierunku zmierza współczesna psychiatria, jakie ma wyzwanie. Przeczytałam taką prognozę, to była prognoza postawiona gdzieś około 2 lat temu przez panią psycholog, też psychoterapeutkę z SWPS-u, Magdalenę Sękowską, która stwierdziła, że w 2020 roku co piąty dorosły będzie miał problem psychiczny. Mamy rok 2020. Jak pan myśli, czy te prognozy mają szansę się sprawdzić?
To chyba trochę też zależy od tego, jak przyglądać by się tym problemom psychicznym. Wydaje mi się, że tak, że na pewno jest to problem może coraz bardziej obecny w społeczeństwie, coraz bardziej zauważany, a jednocześnie czasem nadrozpoznawany. Wydaje mi się, że mamy też tendencję do trudności w ogóle opisywania w kategoriach choroby czy zaburzenia.
A czy to nie jest tak, że jest coraz większa łatwość, czy my też potrzebujemy nazywania po imieniu, tak to kolokwialnie określę, pewnych sytuacji, pewnych zaburzeń, czy pewnych rzeczy, z którymi nie możemy sobie poradzić i nam jest łatwiej. To, co kiedyś było po prostu normalne, wynikało z trudów życia, bo życie no, jest trudne. Teraz potrzebujemy dla własnego bezpieczeństwa, może sobie to nazwać i nam jest trochę lżej, tak? Nie szukamy przyczyny, nie szukamy problemu, tylko mamy chorobę.
Tak, trochę możemy też się dystansować wtedy od problemu. To właściwie dotyka nas choroba, a nie na przykład nie radzimy sobie sami ze sobą, z tym, co dzieje się w naszym wnętrzu. Być może też daje to takie poczucie odzyskiwania kontroli. Rzeczywiście życie jest trudne, ale też zrozumiałe chyba jest, że chcielibyśmy, żeby takie nie było. Chcielibyśmy pewnie w jakiejś psychicznej kapsule, czy właśnie w tej nazwie choroby zamknąć większość trudności. Co zresztą trochę przypomina strukturę leczenia psychiatrycznego, która przez wiele lat była obecna, ona się trochę zmienia w ostatnim czasie, czyli takiego zamykania tych problemów psychicznych gdzieś troszeczkę poza miastem, w jakimś lesie zaszlabanym, trochę dalej od tak zwanych zwyczajnych czy normalnych ludzi.
Ale ja mam też wrażenie, że jednak słowo psychiatra nie budzi już takich emocji jak jeszcze, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu. To wynika z tego, że ludzie no, zaczynają się przyznawać, że potrzebują pomocy, że chodzą do psychiatry i że pójście do psychiatry nie oznacza, przepraszam za określenie, bo kiedyś takie niestety funkcjonowało, że ktoś jest przysłowiowym wariatem, tak?
No, spektrum problemów, którymi zajmują się psychiatrzy, no, jest tak, chyba coraz większa. I chyba rzeczywiście coraz łatwiej przychodzi ludziom jakoś uznać taką potrzebę skontaktowania się z psychiatrą.
Ta stygmatyzacja, czy rzeczywiście już jej nie ma i czy to zależy od środowiska, w jakim się mieszka, na przykład mniejsze miejscowości na wsi, jeżeli ktoś ma na przykład jakąś jednostkę chorobową albo korzysta z pomocy psychiatry i to społeczeństwo się dowie, czy tam jest gorzej, czy pan zauważa takie różnice?
Stygmatyzacja wydaje mi się, że jest mniejsza, ale ona przebiega naprawdę na różnych poziomach. Deklaratywnie jesteśmy w stanie uznać coraz większą łatwością istnienie czy obecność kogoś z problemami psychicznymi. Wydaje mi się, że jednak praktycznie to jest dużo trudniejsze. I wcale nie jest tak, jak mogłoby się wydawać, że w małych miastach czy na wsiach ta stygmatyzacja jest większa. Może nawet w dużych miastach, szczególnie w takich grupach ludzi, którzy naprawdę sobie świetnie radzą w życiu, bezradność czasami znajduje mniej miejsca niż w społecznościach, które doświadczają jej częściej na co dzień. Czasami no, to widziałem, że właśnie w małych miastach czy na wsiach ludzie z poważnymi problemami lepiej odnajdywali się w społecznościach, ale dostęp do opieki psychiatrycznej czy do, a może szczególnie do psychoterapeutycznej, na pewno w dużych miastach jest dużo większy dużo łatwiejszy, a są też regiony Polski, gdzie jest bardzo trudny.
Znaczy w ogóle znalazłam takie dane statystyczne, które są dość dla mnie porażające. To są szacunkowe dane przytaczane przez jednego z profesorów psychiatrów z Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego, że zaledwie jest w Polsce 4000 psychiatrów. Oczywiście, a jeżeli chodzi o psychiatrów dziecięcych, to w ogóle wieje z grozą, bo zaledwie 400. Mniej więcej pewnie to są takie około dane.
Tak.
Czy pan to potwierdza?
Potwierdzam w tym sensie, że ta liczba jest tak, jest za mała, to widzimy w pracy. Może to się zaczyna gdzieś już na studiach. Psychiatria nie jest jakoś strasznie popularna. Nie jest może tak nobilitująca jak, nie wiem, neurochirurgia czy kardiochirurgia. Chociaż akurat ja miałem chyba to szczęście, że z mojego rocznika na studiach sporo osób zostało psychiatrami. Ale tak, na pewno jest psychiatrów za mało. A jeżeli chodzi o psychiatrów dziecięcych, chociaż ja nie chciałbym, żeby to się zawężyło tylko do ilości psychiatrów, bo psychiatra, lekarz, moim zdaniem, powinien być tylko częścią właściwie szerszego systemu pracującego z osobami, które potrzebują pomocy dotyczącej swojej własnej psychiki. Jest tak samo za mało, jest psychoterapeutów, pielęgniarek, które mogłyby pracować w szpitalach psychiatrycznych. No, to zagadnienie sięga jeszcze dalej, bo wydaje mi się, że też dotyczy całej opieki społecznej i w ogóle niskich środków, które gdzieś płyną na ten cel. Na pewno psychiatria nie jest tak spektakularną.
W koszyku potrzeb, prawda, medycznych, to nie zwraca się pewnie na nią tak uwagę, jak na przykład jak na onkologię, tak?
Tak, i w tym sensie można powiedzieć, że chorzy psychicznie na poziomie społecznym w pewien sposób są stygmatyzowani wciąż. Bo ciągle myślimy, że są choroby, które jakoś są bardziej uprawnione do otrzymywania większych środków i w ogóle trudno pewnie jakoś to szacować, komu należy się więcej, komu mniej, ale to się czuje.
Powiedzieliśmy na początku, tych ludzi jest coraz więcej i teraz pytanie, czy rzeczywiście ich jest coraz więcej, czy chętniej mówią, czy chętniej korzystają z pomocy. Przeczytam też taką analizę dotyczącą przyczyn nasilania problemów psychicznych i tutaj jako długość życia zostało podane, że to jest przyczyna, że żyjemy coraz dłużej, jesteśmy trochę słabsi, odchodzą nasi najbliżsi, pojawia się samotność i ta samotność może generować właśnie różne problemy psychiczne, niekoniecznie choroby, tak? Że to jest taki znak naszych czasów i psychiatria też powinna za tym podążać. W Wielkiej Brytanii nawet to zostało uznane za problem medyczny. Samotność problemem medycznym.
Pewnie szkoda, żeby samotność zamknęła się w takiej szufladce problemu medycznego.
Ona była od zarania, prawda? I będzie to.
I pewnie tak jest.
Może to jest trochę nadużycie, tak? Takie określenie.
Może rzeczywiście się wpisuje to w tą potrzebę nazywania czegoś tak po imieniu, czy zaszeregowania w jakiejś kategorii medycznej albo niemedycznej. Myślę, że tak, może też tak jest, że żyjemy dłużej, a coraz z większym trudem przychodzi nam uznawanie naszej własnej bezradności, słabości, ograniczeń, skończoności w ogóle naszego życia. Ja myślę, że starzenie się wymaga naprawdę takiej dużej odwagi właśnie w byciu słabym, czy byciu tym, który jest sam, albo który traci najbliższe osoby, więc im mniej pewnie znajdujemy w sobie miejsca na takie stany, tym może chętniej też nazwiemy to problemem medycznym, żeby gdzieś właśnie tam to
skanalizować
tak? Tam, żeby tam się ta samotność znalazła. Ale myślę, że są też, bo właściwie wyszliśmy od pytania o przyczyny tego, że tak dużo osób może potrzebować pomocy. To ja myślę, że samotność pewnie jest tylko jedną z nich.
Tempo życia też taką podali przyczynę, że my nie nadążamy, tak nie mamy czasu dla siebie i
tak.
Organizm staje się niewydolny, bo nie jest w stanie.
Czasami zaczynamy funkcjonować jak roboty trochę, prawda? Tak jakoś nie poświęcając może zbyt wiele uwagi tym trudnym uczuciom, które przeżywamy. Ale trudno też nie powiedzieć o tym, że jednak bardzo, naprawdę bardzo dużo ludzi, ja to widzę pracując w szpitalu, trafia do szpitala po kontakcie z narkotykami czy z dopalaczami, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, czy dorastających albo młodych dorosłych, to jest naprawdę poważny problem. Być może to, że się po nie sięga, znaczy na pewno to ma jakieś głębsze źródła, prawda? Gdzieś rzeczywistość, która jest jaka jest, a która chcielibyśmy pewnie, żeby była inna, pewnie na jakimś etapie narkotyki wydają się sposobem na poradzenie sobie z tym, no ale jednak ostatecznie bardzo często prowadzą do potrzeby kontaktu z psychiatrą.
Kolejną rzeczą, która chyba jest takim jasnym znakiem współczesnych czasów i współczesnej psychiatrii, to to, że coraz więcej lekarzy w internecie próbuje tłumaczyć, czym jest psychiatria, czym są pewne zaburzenia, żeby ludzie się też oswajali z tym, żeby nie myśleli właśnie o sobie, Boże, jestem dziwakiem, jakimś nie z tej ziemi człowiekiem, z kosmosu, ja mam takie problemy, a wszyscy świetnie sobie radzą. Ja nawet mam takiego ulubionego doktora, który na YouTubie ma świetne, po prostu takie popularyzatorskie, proste informacje dotyczące psychiatrii. Co pan myśli o tym? Czy to w takim kierunku powinno pójść? Prawdziwi lekarze oczywiście, bo takich samozwańczych też mnóstwo jest i to jest trudne do odsiania.
Ja też widziałem ten kanał na YouTubie, tak? To chyba powiem powiedzieć.
To doktor Maciej Klimarczuk, to możemy od razu nazwać po imieniu, lekarz z Bydgoszczy.
Tak, rzeczywiście bardzo dobrze się tego słucha i ja myślę, że to jest bardzo potrzebne. Podobnie myślę, że to, tak w cudzysłowie powiem, takim dużym wygranym kampanii społecznej, nie wiem, kampanii radiowej, pewnie też telewizyjnej, jest depresja, prawda? I to, że jakoś więcej mówi się o tym, więcej mówi się o samobójczości, też które dotyczy tego problemu. Ja myślę, że im więcej, tym lepiej. No to,
jeżeli ktoś to robi rzetelnie i rzeczywiście ma papiery na to, żeby mówić o takich rzeczach, to
i też
to świetnie.
Umie o tym mówić, bo nie wszyscy z nas pewnie potrafią mówić.
I mają też taką odwagę,
językiem.
Żeby w internecie na przykład gdzieś tam się ujawniać, ale dla mnie to akurat świetne i też dużo jest takich pomysłów jak strefa psyche na przykład, gdzie naukowcy, wykładowcy, psychiatrzy, psychoterapeuci mówią o naszym zdrowiu psychicznym, o psychoedukacji, bo to jest taki rodzaj psychoedukacji. Myślę, że to świetna zmiana.
Ja też mogę powiedzieć coś, bo bardzo bliskie jest mi Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i od pewnego czasu to towarzystwo też organizuje wykłady kierowane albo do wszystkich osób właściwie, które są chętne i się zgłoszą, albo do branży medycznej, ale nie zorientowanej psychoterapeutycznie. One odbywają się średnio co miesiąc. Myślę, że na stronach towarzystwa można znaleźć kontakt, na pewno warto też się tym zainteresować.
Ale to w różnych miejscach, czy u pana w szpitalu?
Nie, to się dzieje w siedzibie Trójmiejskiego Oddziału, gdańskiego właściwie, to oddziału Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wystarczy właściwie zgłosić się przez internet.
Zapisać się, tak?
Inicjatywa, tak.
Świetnie, to warte do zapamiętania. Skoro jesteśmy właśnie przy psychoterapii i przy psychiatrii, to wielu psychiatrów, może to jest nadużycie, ale są psychiatrzy, którzy coraz częściej łączą psychiatrię z psychoterapią. Tak jest w pana przypadku, tak? Pan pracuje w nurcie psychoanalitycznym. Czy to jest dobry kierunek, jak pan ocenia siebie sprzed lat i teraz, kiedy pan ma już narzędzia psychoterapeutyczne i czy rzeczywiście to właściwie powinno być może obowiązkowe?
Myślę, że obowiązkowe nie.
Bo to rodzi od razu sprzeciw, tak? Bunt.
Znaczy, też myślę, że naprawdę można być, nie wiem, dobrym psychiatrą i niekoniecznie dobrze się czuć w psychoterapii. To jednak jest zupełnie inny sposób myślenia. I tak jak pani zapytała o to, czy to jest dobre, ja myślę, że tak, że jakoś korzystam z tego, ale czasami zastanawiam się, czy to jest dobre w tym sensie. Wcale nie tak łatwo jest godzić te dwa zawody. Psychiatra jednak często działa, zapisuje leki,
czasami
kieruje
trzeba,
do szpitala. Tak,
są też tacy ortodoksyjni w tej chwili psychiatrzy, którzy zrezygnowali kompletnie z tej swojej działki medycznej i raczej zajmują się psychoterapią i są zwolennikami, że wszystko można bez farmakologii.
Chociaż takich głosów jest coraz mniej. Kiedyś może szczególnie to jest jakoś kojarzone z psychoanalizą, że to takie stanowisko nie łączenia, albo jedno, albo drugie. No ale jednak im głębiej sięgamy w psychoterapii, chodzi mi o głębokość zaburzeń psychicznych, tym bardziej wydaje mi się trudne, albo wręcz niemożliwe jest robienie tego samemu. Myślę, że wtedy warto pracować zespołowo. Zresztą my na oddziale pracujemy w takim zespole, w którym łączymy pracę pielęgniarek, psychoterapeutów psychoanalitycznych i psychiatry.
Właśnie na koniec, szkoda, że mamy tak mało czasu, ale warto o tym powiedzieć, koniecznie trzeba, że szpital Kocborowski w Starogardzie, on pracuje swoją określoną metodą, która jest podobna do metody, czy wręcz może lustrzana, szpitala, znanego szpitala imienia Babińskiego w Krakowie. Pan zresztą miał okazję tam chyba praktyki odbywać, tak?
No byłem krótko, tak, na takim krótkim stażu.
Ale wystarczyło, żeby zobaczyć, jak można i na czym polega. Może to jest też jakiś ideał szpitala psychiatrycznego, bo bo chyba takich szpitali w Polsce nie ma za dużo.
No, po pierwsze, to jest tak, że nie cały szpital pracuje w tej metodzie. My mamy to szczęście, że możemy pracować w szpitalu tak, jak chcemy. To jest kompletnie nieopłacalne finansowo.
Ale może dla pacjenta jest to opłacalne?
Myślę, że tak. Natomiast dzięki temu, że jest zaplecze szpitala, który jest jakby finansowo dużym tworem, może sobie pozwolić na pewną ekstrawagancję i utrzymywanie takiego małego oddziału jak nasz. To jest oddział do 20 osób, a cały szpital to jest, myślę, że w tej chwili około 500 miejsc, więc to naprawdę jest, jesteśmy malutką częścią tylko. I myślę, że to też nie jest metoda, którą można by stosować wobec wszystkich. My konkretnie pracujemy z takim, wydaje mi się, trochę niedocenionym medialnie obszarem w psychiatrii, czyli z zaburzeniami osobowości. To jest taki oddział i tu naprawdę świetnie się sprawdza połączenie indywidualnej terapii, której właściwie celem jest rozwijanie w pacjencie wewnętrznych struktur, które pozwolą mu lepiej dbać o siebie. To nie chodzi o wyleczenie, nie chodzi o usunięcie problemu. My często z tym łączymy leczenie, a raczej to nie jest tak, że możemy pozbyć się swoich problemów. Myślę, że bardziej celowe jest wzmacnianie, rozbudowywanie tej strony naszej osobowości właśnie, która nie jest skłonna do niszczenia, tylko do opiekowania się innymi, przede wszystkim może sobą samym.
Czyli używając skrótu, ta metoda jest oparta na pracy po pierwsze psychoterapeutycznej.
Po pierwsze,
tak?
Wszystko odbywa się w środowisku terapeutycznym, którym jest społeczność terapeutyczna, w której pracują pielęgniarki, no a do tego jeszcze też, no ja akurat jestem psychiatrą na tym oddziale i też no łączymy to z tym, co daje nam psychiatria, czyli z możliwością stosowania leków. Właśnie w tej współpracy ważne jest to, żeby leki nie służyły tłumieniu emocji, raczej żeby pomagały w ich, żeby sprawiały, że można je ogarnąć. Tak mogę powiedzieć, że można je znieść, wytrzymać napór no, jakichś psychicznych sił, które doświadczamy.
Niszczą też. Tak. Czy pan widzi, jak to działa, bo pracuje pan w tym szpitalu już kilka ładnych lat i efekty są?
Tak, to nie są spektakularne efekty. My mamy kontakt z naszymi pacjentami po wyjściu. Czasami sukces polega na tym, że ktoś po leczeniu u nas nauczy się zwracać po pomoc odpowiednio szybko. Zanim dojdzie do próby samobójczej, zanim dojdzie do jakiegoś poważnego kryzysu. Część z naszych pacjentów rozpoczyna pracę, wraca do pracy. To są naprawdę bardzo różne zmiany. Ten pobyt trwa tylko pół roku. Tak naprawdę dobrze się dzieje, kiedy ktoś wychodzi do nas i kontynuuje leczenie, bo wtedy naprawdę ma szansę na dalszy rozwój. To co my robimy, to jest jakiś no, początek. No ale też nie wszystkim udaje się pomóc.
Ale miejmy nadzieję, że coraz szybciej do przodu będzie szła jednak współczesna psychiatria i może jakieś techniki psychoterapeutyczne, że tych osób z problemami, poważnymi problemami, coraz więcej da się po prostu ratować i leczyć. Z taką myślą bym chciała się rozstać z panem.
Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że mam taką nadzieję.
No musiałby pan zwątpić w swój zawód chyba, gdyby takiej nadziei nie było.
U nas można odbyć staż do specjalizacji z psychiatrii na oddziale. I naprawdę przyjeżdża do nas bardzo dużo młodych lekarzy, którzy bardzo chętnie angażują się w pracę oddziału, ale też to się czuje, że chłoną to, co my mamy do przekazania. Tą metodę, to właściwie tworzenie przestrzeni do zajmowania się ludzką psychiką, bo chyba to robimy na oddziale. Póki są, póki przyjeżdżają, póki chcą się uczyć, to mi się wydaje, że to jest no, naprawdę jakiś taki dobry sygnał na przyszłość.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie o współczesnej psychiatrii w kontekście zmieniającego się świata. Rozmawiałam z panem doktorem Bartłomiejem Gorlewskim, kierownikiem oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości w szpitalu w Starogardzie Gdańskim.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Iwona Dębska. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.